Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Wielki powrót.
Witajcie, kochani słuchacze. Tęskniłyśmy za wami bardzo.
Najdłuższa przerwa w historii podcastu Prawdziwe Zbrodnie.
Tak, zaczęła się chorobami w grudniu.
A potem już była równia pochyła. Jeżeli nie śledzicie nas na Instagramie, to możecie nie wiedzieć, że w styczniu straciłam psa, w związku z czym potrzebowałam trochę przerwy. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim za wiadomości, bo zostałam właściwie przygnieciona ilością bardzo miłych wiadomości od Was wszystkich. No ale wiadomo, jakoś próbujemy wrócić do normalności, więc Karolina, Ty masz na pewno lepsze wiadomości. Co robiłaś w styczniu?
No tak, w styczniu pojechałam na... To się chyba nazywa profesjonalnie workation. Trochę się żenuję, jak to mówię. W każdym razie pojechaliśmy na 2 tygodnie na Maderę, gdzie pracowaliśmy i zwiedzaliśmy, chodziliśmy na spacery. Ja nawet miałam tam zajęcia w weekend, więc no, byliśmy tam zajęci, ale była to super odskocznia, bo 20 stopni i słońce, no nie mogę powiedzieć, że było źle, wręcz przeciwnie. Czy chciałam zostać tam jeszcze trochę dłużej? Owszem. Czy w ostatni dzień mówiłam do narzeczonego, że może zostajmy jeszcze parę dni? tak było. Ale wiadomo, cieszę się też, że wróciłam i wróciłam do Lucynki, która ponoć bardzo za nami tęskniła. I w sumie pogoda we Wrocławiu też nie jest taka zła. No i wiedziałam, że spotkam się z tobą oczywiście po powrocie.
No tak.
Ale zauważyłam u siebie, nie wiem, czy ty też tak masz, jestem ciekawa, że teraz jak jestem trochę starsza, to jak wyjeżdżam na wakacje, to tak się kompletnie odcinam i trochę żyję jak w takiej bańce. Nie czytam w ogóle wiadomości, nic mnie nie interesuje, jakaś tak się, taka się robię, jakby to powiedzieć, tak od wszystkiego się dystansuję. Tak wyłączam się po prostu. To jest w sumie chyba dobre, ale...
Ja się zastanawiam, kiedy ostatni raz byłam na wakacjach, nie pamiętam. Ale wiem, że jak kiedyś byłam, to nie korzystałam z internetu. W sensie z mediów społecznościowych przez tydzień. No, i to było fajne, ale i tak nie da się mnie odciągnąć od telefonu, bo cały czas robię zdjęcia, więc...
Oczywiście, nie zrozum mnie źle, to nie jest tak, że ja porzuciłam telefon, nawet my jednak coś tam rozmawiałyśmy, może nie tak dużo jak zwykle, ale jednak. Ale zauważyłam właśnie, że tak... No nie bardzo się orientowałam, co się dzieje dookoła mnie, co na pewno też jest dobre. Łapałam się na tym, że na przykład w przerwie między zajęciami siedziałam i patrzyłam się przez okno. Może to słońce mnie tak zahipnotyzowało, wiesz? No. A ty co tam oglądałaś w ostatnich tygodniach?
Oglądałam 8 sezonów The Office.
8 sezonów, okej. Okay.
Bagatela. Nie wiem, czy słyszeliście o takim serialu The Office.
Pierwsze słyszę.
No, więc jeżeli dobrze kojarzę, to już chyba trzeci raz oglądam w całości ten serial i no wiadomo, kto jeszcze nie widział, nie wiem, czy są takie osoby. Jeżeli są, no to...
Oglądajcie.
Macie co nadrobić.
Zróbcie to dla siebie. No my podczas tego wyjazdu wieczorami po pracy właśnie oglądaliśmy też The Office od początku. Jak już w przeszłości wspominałam, mój narzeczony uwielbia oglądać znane mu seriale komediowe po raz kolejny i kolejny i kolejny. Oczywiście z odpowiednimi przerwami. I chyba uznał, że była dostarczająco duża przerwa, żeby znowu oglądać The Office. Także bawiliśmy się dobrze. I w sumie mi się też podobało, że nie muszę się wysilać. O, co dzisiaj oglądać? O, wiesz... jakoś tak wczuwać się, tylko oglądać coś, co z nami lubię i w sumie nie muszę się skupiać. Mm. Zwłaszcza, że w grudniu bodajże wyszedł kolejny sezon polskiego The Office też, więc chyba byliśmy tak trochę na fali tego.
No właśnie dlatego też my zaczęliśmy oglądać.
Ale właśnie nie uważasz, że to polskie The Office tak się rozkręciło dobrze?
Tak.
Naprawdę z odcinka na odcinek są coraz lepsi Jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że dalej będzie tak dobrze.
No ja już te odcinki polskiego The Office też już kilka razy oglądałam, bo ich jest zdecydowanie za mało.
Tak, to jest jedyny zarzut i uważam, że za rzadko wychodzi ten serial. Jeżeli chcą tyle odcinków robić, to niech wychodzi 2 razy do roku, proszę. No. Bo myślę, że fanbase będzie tylko rósł, szczerze mówiąc. Pierwszy sezon w porównaniu, teraz jak patrzę z perspektywy czasu, jak wracaliśmy do jakichś odcinków w porównaniu do tego trzeciego, no nie był tak dobry, powiedzmy sobie szczerze, ale ewidentnie widać, że się wyrabiają i naprawdę jest coraz lepszy. Ale a propos starych seriali, wspominałam Ci w styczniu, że ja też wróciłam do starego serialu 6 stóp pod ziemią i muszę powiedzieć, że ja oglądałam ten serial chyba będąc, nie wiem, za młoda czy co. Nie pamiętam szczerze mówiąc już nawet kiedy to oglądałam. Mam wrażenie, że może w liceum, czy to możliwe?
No chyba możliwe.
Już nawet nie wiem. W każdym razie teraz jak zaczęłam go oglądać na nowo, to tak jakbym nigdy tego serialu nie widziała. To znaczy oczywiście kojarzę bohaterów, pamiętam pewne sceny i tak dalej. Ale jakoś tak mnie porusza ten serial po prostu, że aż musiałam sobie robić przerwy, jakiś taki... Naprawdę to jest taki super serial, że jestem w szoku.
No właśnie ja odkąd jestem w związku z moim chłopakiem, to zawsze chciałam go namówić, żebyśmy to wspólnie oglądali, a on nigdy nie chciał.
Oj, to ja muszę z nim porozmawiać, bo naprawdę to jest...
Bo ja też właśnie myślę, że to jest dobry serial, żeby go sobie obejrzeć. To znaczy ja nawet nie wiem, czy ja jak byłam młodsza, to ja go widziałam. Na pewno nie w całości.
Właśnie
myślę, że jakieś pojedyncze odcinki, jak tam leciały w ogóle w telewizji. A tak, żeby go sobie obejrzeć od początku do końca sama, to chyba nie.
Ja na pewno go nie widziałam do końca. Wiem, co się dzieje, no wiadomo, bo na końcu mnie żyje pod kamieniem i gdzieś tam słyszałam od różnych osób przy okazji rozmów o tym serialu, ale też mam wrażenie, że nigdy go nie oglądałam od A do Z. W każdym razie, jeżeli rozważaliście, szukaliście jakichś seriali starych, żeby sobie obejrzeć ponownie albo po raz pierwszy, to to, co widziałam jak na razie, to mogę polecić, bo naprawdę bardzo mnie wciągnął. Jest no, taki wzruszający, chwytający za serce i nie tylko dlatego, że dzieje się w domu pogrzebowym.
No ja wieczorami, czy tam po południu plus wieczorem oglądam The Office, bo to oglądam razem z chłopakiem, jak mówiłam, a od rana do popołudnia towarzyszy mi inny sitcom pod tytułem Frasier. Jest to dość chyba niszowe, bo wydaje mi się, że to jest może trochę... Nie jest to na tyle dobry serial, żeby ludzie jakoś fascynowali się nim.
Co, ja myślę, że może nie w Polsce, ale mam wrażenie, że na świecie ten serial i oczywiście głównie w Stanach ma bardzo dużo takich fanów, którzy bardzo go lubią. W sensie, dobra, masło maślane, ale wiesz, o co mi chodzi. W Polsce on może nie był taki szalenie popularny. No ja pamiętam, że w przeszłości chyba na studiach oglądaliśmy go właśnie na Comedy Central bodajże?
No możliwe. Tak. W sensie, no ja go odkryłam w polskiej telewizji, ale nie wiem, czy to było Comedy Central, czy jakieś tam TVN7, czy te inne. W każdym razie, no dla mnie to jest też taki serial bardzo miły, przyjemny, bo ja go właśnie oglądałam, jak byłam nastolatką i pamiętam taki totalny old school, że na 18 urodziny dostałam w prezencie iPoda Classic. To był wspaniały sprzęt na tamte czasy. Jak nie wiecie co to, bo jesteście za młodzi, to polecam sobie zgooglać. No i na tym iPodzie to był właściwie pierwszy sprzęt, na którym można, przynajmniej dla mnie, było przenośnie oglądać wideo. I ja...
Na tym ekraniku. Boże.
No, na tym malutkim ekraniku. I jeszcze tamten iPod, on miał 120 giga, więc jakby no naprawdę dużo.
I to był taki gruby iPod, nie?
No, dużo tam się można było zmieścić. I ja tam właśnie miałam odcinki Frasiera ściągnięte i jakoś tak, no pamiętam, że właśnie jak nie wiem, gdzieś jechałam, byłam w podróży, czy nie wiem gdzie, w tramwaju, nie wiem gdzie ja to mogłam oglądać.
Popisywałaś się
tak,
swoim iPodem.
Właśnie jak nie słuchałam muzyki, no to właśnie oglądałam tego Frasiera, więc no ja ten serial bardzo lubię. Znaczy jest no mocno cringe'owy, ale...
Ja go tak pamiętam, muszę powiedzieć, że to nigdy nie był mój ulubiony serial, ale no ciężko się kłócić z tym, że film bywa zabawny, nie?
No, zwłaszcza, że tam jest w sumie najlepszy element tego serialu to, że jednym z głównych bohaterów jest piesek. No i jak on się pojawia w jakiejś scenie, to od razu jest jeszcze fajniej.
Co to za powrót do jakiejś staroci dzisiaj, nie?
No. Ale z nowości, żeby nie było, to udało mi się kilka razy pójść do kina, więc widziałam dwa filmy z kategorii oscarowej. Już niedługo rozdanie Oscarów. Co prawda jest jeden faworyt Oppenheimer, który na pewno zgarnie wszystkie możliwe nagrody, ale poza tym trzeba powiedzieć, że miniony rok filmowy był bardzo dobry. No oczywiście my dostajemy w Polsce te filmy z dużym opóźnieniem.
Strasznie mnie to wkurza.
No, ale przynajmniej zawsze w tym sezonie właśnie styczeń, luty przynajmniej jest na co chodzić do kina, bo naprawdę ja to mam ochotę co tydzień chodzić do kina. Już właśnie mój chłopak już mam nie dość, bo on jakby no może sobie czasem wyjść, ale bez przesady nie codziennie. Mhm. No w każdym razie tak, byłam na Biednych Istotach i na Anatomii Prawdy.
Widziałam tyle recenzji Anatomii Prawdy w mediach społecznościowych już, że mam wrażenie, że widziałam ten film, chociaż go nie widziałam.
Naprawdę?
Tak, tak. Nie, no bo jest to jeden z filmów, który też chciałam zobaczyć, natomiast wiadomo, ja do kina nie chodzę tak często, chociaż może powinnam. Na pewno pójdę na Biedne Istoty, może nawet w tym tygodniu, ale no nie wiem, czy zdążę, wiesz, wszystko obejrzeć, zanim już dojdzie do rozdania. Zresztą przyznam, ja się nigdy tak Oscarami nie ekscytuję. Dla mnie to jest zawsze dobra okazja, żeby przejrzeć listę i ewentualnie zobaczyć, czy może coś przegapiłam, jakiś film mógłby mnie zainteresować, ja bardziej to w ten sposób traktuję. Nie wstrzymuję oddechu, kto tam dostanie nagrodę, a kto nie. Natomiast przyznam szczerze, że trochę podzielałam oburzenie, że Greta Gerwig nie dostała nominacji za reżyserię Barbie, filmu, który wszystkie, wiesz, zarobił tyle pieniędzy i był takim sukcesem, że trochę dziwnym jest, że nie dali jej tej nominacji, no ale okej, nie znam się. Co?
Dla mnie nie.
No widzisz, a ja...
W sensie ja rozumiem, że ze strony takiej feministycznej to nie powinnam tak mówić, ale biorąc pod uwagę, jaka jest konkurencja...
Bardzo możliwe, to... że to o to chodzi.
No wiesz...
Bardzo możliwe, że to o to chodzi, ale abstrahując od historii w tym filmie, wydaje mi się, że jest on po prostu dobrze też bardzo zrobiony, bardzo przemyślany i tak dalej, więc ja w takich kategoriach na to patrzę. Ale wiadomo, ja bym chciała, żeby zawsze wszędzie było dużo kobiet, także... Ale bardzo się cieszyłam, że dostała nominację aktorka za Czas Krwawego Księżyca. Ta aktorka się nazywa Lily Gladstone, bo pamiętam, że ona w tym filmie zrobiła na mnie takie no, duże wrażenie. Podobała mi się bardzo jej postać i jak grała, także to na pewno mi się...
No ale wiesz, kto jeszcze ma nominację w tej kategorii? Emma.
Wiem.
Więc to myślę, że będzie może być takie polityczne rozegranie, bo... No ale to byś musiała zobaczyć te Biedne Istoty, bo myślę, że Emmie się należy ta nagroda.
Ja Emmie na pewno nie będę nic odbierać, bo ja jestem jej fanką. Mówię tylko, że fajnie, że jej też dali nominację. To na pewno w tych kategoriach nie ma złych aktorów i aktorek. Ktoś wygrać musi po prostu i tyle, więc to tam już nie będę wnikać.
No ja w każdym razie muszę się zmotywować, żeby w tym roku te Oscary obejrzeć w nocy, bo pamiętam, że w zeszłym roku...
Ja też pamiętam.
Było coś, nie?
Że nie obejrzałaś, chyba zasnęłaś, czy coś tam?
Że kupiliśmy przekąski, napoje, wszystko i nie wiem, a tak, że chyba położyliśmy na 5 minut drzemki i obudziłam się już po fakcie.
Także nad ranem tam wstałaś i się okazało, że...
I tak, i chyba potem przez cały dzień nie włączałam Instagrama ani nic, żeby potem sobie móc obejrzeć powtórkę. Więc w tym roku tak nie będzie, słuchajcie. Będę... Zapałki sobie wsadzę do oczu i nie zasnę.
Komu potrzebny sen? No właśnie, z racji tego, że nie poświęcałam dużo czasu na oglądanie na wyjeździe, to przeczytałam kilka książek. Szczerze mówiąc, jestem tak zawiedziona, bo jedną z moich ulubionych kategorii do czytania na wyjazdach to jest oczywiście wszelkiego rodzaju takie lekko tandetne fantasy. Uważam, że na wakacje to są świetne lektury. I przeszłam przez kilka propozycji z tych wyróżnień, które rozdaje Goodreads, w sensie jak ludzie głosują. Boże, to wszystko było tak beznadziejne, że skończyłam chyba jedną z tych trzech książek, które czytałam, czy też próbowałam i to mi się nie podobało, ale o tym nie będziemy rozmawiać, nie będę poświęcać czasu na rzeczy, które mnie rozczarowały, ale za to powiem, że przeczytałam dwie inne książki, o których mogę wspomnieć. Jedna dlatego, że ty ją polecałaś i się zorientowałam, dlaczego ją polecałaś. Chodzi mi o nasze winy. Dlatego wczoraj się zaśmiałam do siebie, jak zobaczyłam, że ktoś się ciebie zapytał na Instagramie o książki, które przeczytałaś, które były najlepsze w 2023 i wspomniałaś o nasze winy, bo właśnie przeczytałam je, nie wiem, tydzień wcześniej. Zorientowałam się, dlaczego chyba wybrałaś tą książkę, bo to nie jest książka w twoim stylu za bardzo, mam wrażenie. I przetłumaczyła ją Kaja Gucio, dlatego ją wybrałaś?
Możliwe, w sensie to był na pewno jeden czynnik, ale drugi też taki, że po prostu ta książka ma bardzo dobre recenzje.
A, okej, okej, okej.
I jednak no jak widziałaś, że tak zachwalają, to stwierdziłam, że to musi być dobra. Poza tym Kaja Gucio nie bierze się za byle jakie książki.
Nie to, że to jest, wiesz, zły powód, żeby książkę przeczytać, tylko tak patrzę, mówię, a to może dlatego się zdecydowała się przeczytać. W każdym razie bardzo mi się podobała. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to przygotujcie paczkę chusteczek.
Tak, no, płakałam na niej.
I przeczytajcie. I to, co mi się bardzo w tej książce podobało, bo bardzo często mam wrażenie, takie książki o zabarwieniu politycznym mają zawsze jakiegoś wyjątkowego bohatera lub bohaterkę, która tam jest wplątana, wiesz, po same uszy, w jakieś intrygi i tak dalej. A tutaj to są wszystko zwykli ludzie, dotknięci właśnie konfliktem politycznym, religijnym. To mi się bardzo podobało, muszę powiedzieć. Chwilami ta książka wydawała mi się trochę zbyt oszczędna w słowach, ale myślę, że na tym też ten urok polega. Także bardzo mi się podobała i bardzo się wzruszyłam. Ostatnie 20% książki płakałam cały czas. A poza tym przeczytałam jeszcze książkę, to jest akurat króciutka, i to jest książka autorstwa Lynn Stromsborg, która napisała zresztą tą książkę Nigdy, 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 a propos posiadania dzieci.
No, no.
I ta książka się nazywa, ma uroczy tytuł Kurwa, kurwa, kurwa.
No wiem, widziałam ją.
Tak, i też mnie bardzo wzruszyła. Jest o kobiecie, która ma na imię Brit. I książka zaczyna się tak, że Brit właśnie wydarła się na całą swoją rodzinę, przyjaciół, dzieci, generalnie wszystkich ich ochrzaniła i kazała im się wziąć w garść, a następnie poszła w deszczu na plażę. No ta książka jest o, mam wrażenie, tłumionych emocjach, rozczarowaniu życiem, o jakimś takim poczuciu bezsilności, nie sięganiu po to, co tak naprawdę się chce i o wzbierającej wściekłości, która towarzyszy takiemu życiu. I jak wszyscy polegają na tobie, ty dla wszystkich swoich bliskich coś robisz, a oni dla ciebie nic. Także no też mnie bardzo wzruszyła i myślę, że mimo to, że to jest książka o bodajże 40-kilkuletniej kobiecie, matce, myślę, że wiele z nas znajdzie tam coś, z czym będzie w stanie się utożsamić.
No, akurat mi się też udało trochę książek przeczytać w ostatnim czasie, więc jestem zadowolona ze swojej aktywności czytelniczej. I co mogę Wam polecić, to na pewno książkę, którą też widziałam na wielu zestawieniach najlepszych książek zeszłego roku. Tom Lake, Ann Patchett. To jest zresztą taka pisarka, której chyba wszystkie książki są bestsellerami. Ona pisze po prostu takie dobre powieści.
No właśnie, to są takie obyczajowe, prawda?
Tak, no
rodziny,
tutaj
te sprawy.
Tak, tutaj właśnie mamy taką rodzinną historię i właściwie matka opowiada historię swojej młodzieńczej miłości. No i co mi się najbardziej w sumie podobało w tej książce, to, że tam jest taki mocny motyw sztuki teatralnej, bo w sumie to wszystko tam się rozgrywa na deskach teatru. I oni wystawiają sztukę, która faktycznie jest taką amerykańską, bardzo znaną sztuką teatralną, Our Town, nasze miasto. Więc w sumie dużo takich literacko-teatralnych tam ciekawostek jakby z tej książki też można sobie wyciągnąć, bo nie tylko ta sztuka tam jest, ale też parę innych. Więc potem sobie te sztuki przeczytałam, co też było bardzo fajne, bo w sumie nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakąś sztukę czytałam. Więc to mi się podobało. A z ostatnich takich nowości, które czytałam, to chciałam sobie oczyścić paletę i przeczytać jakiś psychologiczny thriller. I teraz na pierwszym miejscu we wszystkich tam jakichś zestawieniach jest książka First Lie Wins. w tym momencie po angielsku, ale myślę, że lada moment będzie po polsku, no bo Reese Witherspoon wybrała ją do swojego klubu książki. No i to jest no, taki ciekawy thriller. Ja to przeczytałam w chyba 2 dni, a myślę, że dałoby się jej w jedno posiedzenie, więc no, na pewno jest to wciągająca historia, taki w sumie zabawna, no bo jednak jest to taka książka o silnej kobiecej bohaterce, która jest, nie wiem czy mogę to powiedzieć, coś w stylu jakąś taką, wiesz, podwójną agentką. Mhm. Jakby, no, że to jest takie śmieszne trochę, ale no, ma taką dziwną pracę, przez co jest wplątana w różne intrygi, no i dużo zwrotów akcji, wiadomo, więc jakby, no, dobrze się to czytało. Na pewno nie jest to moja ulubiona książka, ale taka właśnie, żeby się odmurzyć na parę wieczorów, jest okej. Okay. Mhm.
Jestem fanką czytania książek, żeby się odmurzyć. No. Nie każda książka musi być intelektualnym wyzwaniem.
Tak.
A czy masz do polecenia aktualnie jakąś dobrą literaturę faktu? Ponieważ szukam czegoś, co mnie porwie. Jakiegoś reportażu.
No ja bardzo dawno żadnego reportażu nie czytałam, a chciałabym.
Mhm, no właśnie.
Nawet ostatnio chyba sobie dodałam do mojej półki na Legimi parę właśnie. Ale jeżeli ostatnio czytałaś tych Trespasses, to wszyscy, jak mówiłam o tej książce, polecili mi reportaż z wydawnictwa Czarnego. Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej. To jest właśnie o tym konflikcie.
I to jest na Legimi?
Tak, to jest na Legimi, no.
No dobra, to ja sobie to zanotuję.
I też ostatnio właśnie pomyślałam, że ta książka by ci się spodobała. Też reportaż, chyba to jest też wydawnictwo Czarne. Źli Żydzi o żydowskiej tożsamości w Ameryce.
No, fantastycznie, dobrze.
Ale ja ich nie czytałam. Mam nadzieję, że je przeczytam w tym roku, ale z drugiej strony, jak mam do wyboru reportaż albo powieść, no to jednak zawsze wybiorę powieść, ale...
Tak, ja właśnie brakowało mi ostatnio. Pierwszy raz od dawna poczułam taką chęć, natomiast... Nie będę ukrywać. Mam kilka reportaży kupionych w formie papierowej.
A, no to ja też mam. Ja połowę tych nie przeczytałam.
No właśnie, za które po prostu nie mogę się zabrać, ale wiem, że w końcu je przeczytam, tylko na wszystko przychodzi odpowiedni czas i wtedy na pewno je przeczytam. A teraz ewidentnie szukam czegoś innego niż o kulturze czy tam muzyce.
No to w końcu możemy powiedzieć, że koniec dygresji. Zapraszamy na pierwszą historię.
Tak, dziś ja zaczynam i tą historię znalazłam w zasadzie bardzo organicznie. Aż byłam w szoku, ponieważ jak zbliżał się dzień nagrywania, to byłam coraz bardziej zestresowana, miałam porobione jakieś screeny, ale nic mi się nie podobało. Żadna historia mnie jakoś tak nie zainteresowała na tyle, żebym chciała Wam ją opowiedzieć. I wtedy przypomniało mi się, że jakiś czas temu słyszałam, przez przypadek w zasadzie natrafiłam na informację o pewnym procesie, który wydarzył się pod koniec 2023 roku. Przyjrzałam się trochę tej sprawie i okazało się, że była bardzo, można powiedzieć, tragiczna i sensacyjna przy okazji, przynajmniej dla mnie. 11 maja 2022 roku dziewczyna wraca do swojego mieszkania, to było takie mieszkanie nad garażem, w Austin w Teksasie. Gdy kobieta wchodzi do domu, zastaje swoją koleżankę, Annę Marię Wilson, leżącą na podłodze w łazience, całą we krwi. Próbuje udzielić dziewczynie pierwszej pomocy i oczywiście dzwoni na numer alarmowy, ale gdy przyjeżdża pogotowie, stwierdzają zgon. Mo, bo tak wszyscy mówili na Marię Wilson, została postrzelona.
Aha.
Tak.
Zaczyna się.
Mo przyjechała do Austin ze względu na wyścig kolarski, w jakim miała wziąć udział i właśnie zatrzymała się u tej koleżanki, jak rozumiem, no żeby też zaoszczędzić pieniądze. Mo zajmowała się w tamtym momencie kolarstwem profesjonalnie, szło jej bardzo dobrze, wygrywała wyścigi, a tak naprawdę była w tym sporcie dosyć nowa, ponieważ tak naprawdę swój pierwszy taki bardziej profesjonalny rower kupiła dopiero kilka lat wcześniej. W tamtym momencie miała 25 lat i mieszkała w San Francisco, gdzie właśnie na co dzień trenowała. Skończyła studia, była inżynierem z wykształcenia. Zresztą skończyła też dobrą uczelnię, ponieważ skończyła Dartmouth. Mo od dziecka była związana ze sportem, ponieważ jeździła na nartach. Zresztą pochodziła z rodziny, która była profesjonalnie z nartami związana. Jej ciotka na przykład była na olimpiadach, właśnie brała udział w zawodach narciarskich. Jej tata również był narciarzem i jak rozumiem, Mo miała również takie marzenie, żeby być w drużynie, żeby reprezentować swój kraj. Natomiast miała kontuzje związane z kolanami, które nie pozwoliły jej tej kariery rozwijać, ale właśnie ponoć zainteresowała się kolarstwem, czy też zaczęła je uprawiać jako formę rehabilitacji.
Mhm.
10 maja wyruszyła z San Francisco do Austin właśnie i tak jak wspomniałam wcześniej, zatrzymała się u koleżanki w małym mieszkanku nad garażem. Dookoła ciała Mo na miejscu zbrodni służby znajdują łuski, które zostały wystrzelone z pistoletu 9 mm. A po oględzinach miejsca zbrodni policja orientuje się, że zginął rower Mo, a był to drogi profesjonalny sprzęt. Czy to w takim razie mógł być motyw? Czy to może był rabunek? Bo tak naprawdę była to jedyna skradziona rzecz, a poza tym nie było żadnych śladów włamania. Szybko okazuje się, że nie mogło chodzić o rabunek, ponieważ gdy policja przeczesuje okolice domu, w krzakach, w alejce niedaleko tego mieszkania znajdują właśnie rower Mo ukryty. Gdy służby rozmawiają z ludźmi z okolicy, poszukują świadków, okazuje się, że osoba, która była landlordem właśnie na tamtej posesji, była w garażu tamtego wieczora i ta osoba miała nawet usłyszeć zbieganie po schodach w dół. Natomiast z zeznań tej osoby wynikało, że nie słyszała żadnych strzałów. Ten mężczyzna był w garażu, właśnie coś tam robił ze swoim samochodem i prawdopodobnie usłyszałby strzały, gdyby był w garażu, gdy doszło do morderstwa. Więc tutaj powstała taka hipoteza, że możliwe, że gdy ten mężczyzna tam przyszedł, to drzwi, które otwierał, przestraszyły mordercę i wtedy uciekł i dlatego słyszał ten mężczyzna zbieganie po schodach. Według koleżanki, u której zatrzymała się Mo, wieczór miała spędzić z mężczyzną, który był jej kolegą, który był też kolarzem i ten mężczyzna nazywał się Colin Strickland. Był, można powiedzieć, takim lokalnym sportowym celebrytą. Był dobrze znany właśnie z tego względu, że bardzo dobrze sobie radził, był jednym z lepszych kolarzy w kraju. Mo miała dać koleżance znać około 5:30, że idzie popływać z Colinem. Colin miał 35 lat, odnosił sukcesy w kolarstwie, był wysoki, podziwiany, miał wiele różnych pasji, był też wykształcony i miał 35 lat, czyli był sporo starszy od Mo. Mo poznała Colina bodajże w 2021 roku w San Diego przy okazji jakichś zawodów. Jak to mówił jeden z mężczyzn, który również w tym świecie się obracał, bardzo często było tak, że osoby, które wyścigi wygrywały, którym dobrze szło, potem kończyły, wiesz, na tych samych eventach, imprezach i tak dalej. Więc nic dziwnego, że się spotkali. No i potem właśnie tego samego roku przy okazji kolejnego spotkania miało dojść między nimi do krótkiego romansu. Z zeznań koleżanki wynikało, że Colin miał być ostatnią osobą, która widziała Mo żywą. Następnego dnia, we wczesnych godzinach porannych, policja udaje się do mieszkania Colina, a w zasadzie do jego domu. Colin współpracuje, jedzie z nimi na posterunek, opowiada im dokładnie, co robił, gdzie pojechali z Mo. Ponoć pojechali najpierw na basen, a potem coś zjeść. Dokładnie im powiedział, gdzie, kiedy byli, dzięki czemu służby miały, wiesz, taki timeline. I mogli też zresztą porównać to, co im powiedział, z danymi zebranymi z różnych urządzeń. Z telefonów na przykład, z kamer, które były w sąsiedztwie mieszkania, w którym zatrzymała się Mo. A co więcej, jej koleżanka miała w mieszkaniu jakiś ponoć bardzo nowoczesny zamek, który wszystko rejestrował. To znaczy Mo miała tam przypisany sobie kod, który dała jej koleżanka. I dzięki temu, że korzystała z tego kodu, policja dokładnie wiedziała, kiedy do domu weszła.
Mhm.
Z nagrań z kamer policja mogła potwierdzić, że faktycznie około godziny 8:16, wieczorem oczywiście, Colin i Mo wyjeżdżają z restauracji, w której jedli, a o 8:36 Mo użyła swojego kodu i wchodzi do domu. Sprawdzono też inne kamery znalezione w okolicy i te kamery potwierdziły to, że Colin faktycznie odjechał spod domu, w którym zatrzymała się Mo sam, a potem jakiś czas później widać go na jakiejś tam innej drodze, jak jedzie i również jest sam. Potem w momencie, w którym mogło dojść do zastrzelenia Mo, Colin miał też rozmawiać przez telefon z kimś, więc jakby wiedzieli, że to nie on ją zabił.
Mhm.
Po przejrzeniu danych właśnie z tego nowoczesnego zamka okazało się, że po wejściu do domu zamek nie został zamknięty, to znaczy drzwi do tego mieszkania były otwarte, czyli w zasadzie każdy mógł sobie tam wejść i Mo zaskoczyć. Podczas przeszukiwania okolicy i rozmawiania z różnymi ludźmi, przeszukiwania nagrań z okolicznych kamer, bo też okazuje się, że w Stanach chyba wiele osób ma takie kamery też przy domu, na przykład takie przy domofonie.
Mhm.
I chyba też dlatego mieli tak dużo nagrań, z których mogli korzystać i czerpać informacje, próbować jakoś odtworzyć tamten dzień. Znaleźli nagranie, na którym widać dużego SUV-a, był to Jeep, z dosyć rzucającym się w oczy bagażnikiem na rowery, który zresztą zasłaniał tablicę rejestracyjną. I najpierw widać tego Jeepa kilka ulic od mieszkania, w którym była Mo, a potem widać, jak ten sam Jeep przejeżdża alejką przy ulicy, przy której była Mo, i w pewnym momencie ten Jeep tak znika z pola widzenia kamery, ale gdy znika, widać po świateł hamowania. Więc wskazywało to na to, że to auto mogło się zatrzymać.
Mhm.
I to było, wyobraź sobie, ponoć o godzinie 8:37, czyli w zasadzie minutę czy dwie po tym, jak Mo wróciła do domu. Ten Jeep zwrócił uwagę policji ze względu na to, że mieli wrażenie, że już go gdzieś widzieli. A gdzie? Pod domem Colina. Kiedy pojechali do niego do domu, dzień po tym, jak Mo została zabita, to pod jego domem stało kilka różnych pojazdów, w tym zresztą motor, którym odebrał Mo, jak jechali na basen i potem też ją na tym motorze odwiózł do domu. I właśnie wśród tych pojazdów był też Jeep. Colin mówi policji, że Jeep należy do jego dziewczyny, która ma na imię Caitlin Armstrong, ma 34 lata. Caitlin jest nauczycielką jogi i agentką nieruchomości, a też przy okazji partnerką biznesową Colina, ponieważ jak rozumiem, jedną z jego pasji była renowacja przyczep. Jakiś taki, wiesz, vintage przyczep. Zresztą Caitlin ponoć też jeździła na rowerze, czym zainteresowała się po tym, jak zacieśniła się jej znajomość z Colinem. Oczywiście nieprofesjonalnie, ale radziła sobie dobrze, ponieważ generalnie była chyba dosyć wysportowaną osobą. Poza tym bardzo dużo podróżowała, też w związku z trenowaniem i uczeniem jogi. Z tego, co dowiedziała się policja, Colin kilka tygodni wcześniej zakupił dwie sztuki broni i były to dwa pistolety, które pasowały do broni, której użyto do zamordowania Mo. Jeden był dla niego, jeden był dla Caitlin. Kupił to oczywiście do obrony własnej, zresztą Caitlin miała też mieć jakąś bardzo nieprzyjemną sytuację na drodze. Też jeździli i ćwiczyli używanie tej broni. No i to wszystko wydawało się policji bardzo podejrzane. Co więcej, gdy sprawdzili, zwrócili uwagę na to, że w wieczór morderstwa telefon Caitlin nie logował się do żadnej wieży. Tak jakby był wyłączony. Gdy przyjrzeli się jej bliżej, okazało się, że był nakaz aresztowania Caitlin z powodu głupoty, ponieważ chodziło tutaj o niezapłacony rachunek medyczny na kilkaset dolarów i ponoć był to rachunek za botoks, tak w ogóle. Więc pojechali po nią, żeby zabrać ją na posterunek i porozmawiać, właśnie pod pretekstem tego nakazu. Nawet mieli ją zakuć w kajdanki, wyobraź sobie. Ciekawa sprawa.
Za botoks.
Tak, ale kobieta nie chciała współpracować w ogóle, nie chciała rozmawiać, nie dzieliła się żadnymi informacjami, a nawet mówiła, że chciałaby już sobie pójść. Co oczywiście sprawia, że od razu zapalają się wszystkim czerwone lampki. Okazuje się, że policja musi ją wypuścić, ponieważ tym dokumentem, który mieli, dzięki któremu mogli ją aresztować, jest problem. Jest na nim zła data urodzenia, co sprawia, że jest on nieważny.
Mhm.
Oczywiście, wiadomo, to był nakaz za jakieś tam wykroczenie, nie za jakieś poważne przestępstwo, więc ja nie wiem, czy oni mogliby ją w więzieniu trzymać. No, ale musieli ją wypuścić, kiedy ona chciała wyjść, bo nic na nią nie mieli. Kiedy kilka dni po morderstwie Colin zostaje zaproszony na kolejną rozmowę, oczywiście broni Caitlin, mówi, że ona przecież nikogo by nie zabiła, że w zasadzie nie przejawiała żadnych groźnych zachowań, nic takiego. Zresztą w programach, które widziałam na ten temat, one oba były bardzo świeże, to ludzie, którzy poznali Caitlin w przyszłości, też wypowiadali się o niej pozytywnie, to znaczy mówili, że gdy ją poznali, gdy spędzali z nią czas, wydawała się być bardzo fajną, miłą osobą. Z drugiej strony jednak, z tego, co mówił Colin w rozmowach tych wcześniejszych i teraz z policją, wynikało, że Caitlin jednak bywała osobą zazdrosną. To znaczy miał na przykład ukrywać, że rozmawia z Mo, miał zmienić nazwę kontaktu Mo w swoim telefonie, usuwać SMS-y od niej. A co więcej, miał też skłamać Caitlin a propos ich ostatniego spotkania. To znaczy, kiedy pojechał z Mo na basen, powiedział Caitlin, że załatwia jakieś tam sprawy, już nawet nie pamiętam, o co chodziło, w każdym razie rozładował mu się telefon, czy coś w ten deseń. Wymyślał też jakieś potencjalne powody, dla których auto Caitlin znalazłoby się w takiej małej odległości od mieszkania, w którym zatrzymała się Mo. No ewidentnie po prostu nie chciał wierzyć, że ona mogłaby mieć z tym coś wspólnego. Według Colina do romansu z Mo doszło wtedy, kiedy on i Caitlin mieli przerwę. Zresztą takie oświadczenie też wydał kilka dni po tym, jak Mo została zamordowana. To właśnie napisał w tym oświadczeniu, że jest mu bardzo źle z powodu tego, jak blisko jest całej tej sytuacji i że w zasadzie gra w tym wszystkim jakąś rolę i że właśnie ta relacja między nim a Mo stała się na chwilę romantyczna, kiedy właśnie rozstał się z Caitlin. Jak widać, nie na długo. Mhm. Okazuje się, że w przeszłości Caitlin miała dzwonić do Mo i to kilkukrotnie, a nawet bodajże dwa dni po rozmowie z Caitlin z policją skontaktowała się osoba z jej otoczenia, jakaś jej koleżanka i powiedziała, że Caitlin była wściekła z powodu relacji Colina i Mo i nawet miały padać tam słowa w stylu zabije i tak dalej.
A jednak.
No tak, no zresztą w tych rozmowach, kiedy Caitlin dzwoniła do Mo w przeszłości, miała mówić, że ma się trzymać od Colina z daleka i miało dojść nawet do sytuacji, w której Mo zablokowała numer Caitlin, bo chyba tych telefonów było już za dużo, no to Caitlin wtedy ją miała zacząć obserwować na Instagramie czy gdzieś, więc generalnie chyba Caitlin chciała trzymać rękę na pulsie. Mhm. W międzyczasie policja otrzymuje wyniki analizy, z której wynika, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że łuski znalezione na miejscu zbrodni pochodzą z broni, która należała do Caitlin. Wiadomo, broń zostawia ślady, tak, na kulach i na tej podstawie tak stwierdzono. Policja chce aresztować Caitlin, ale niestety nigdzie jej nie ma. Ponoć Colin nie widział jej od 13 maja.
Uciekła.
Co więcej, gdy próbował się z nią skontaktować, nie odpowiadała. Staje się osobą poszukiwaną. Nawet jej tata miał ponoć wypowiadać się w mediach i oczywiście bronić córki, no bo jak domyślam się, pewnie nie wierzył, że mogła takiej zbrodni dokonać. Kilka dni później do mediów trafia nagranie z lotniska, na którym widać szczupłą kobietę w długich, rudych włosach, takie miała właśnie Caitlin, w maseczce z matą do jogi pod pachą. Mhm. I to było nagranie, które zostało zrobione 3 dni po morderstwie Mo, a oni opublikowali je dopiero tam 25 maja bodajże. Czyli niestety już kilka dobrych dni po fakcie. Ale po przejrzeniu list osób, które podróżowały w tamtym dniu, dowiadują się, że Caitlin poleciała do Houston, a potem do Nowego Jorku. Do stanu Nowy Jork. A co ciekawe, w stanie Nowy Jork mieszkała jej siostra. Zresztą w międzyczasie zaoferowano też nagrodę za jakiekolwiek informacje na temat Caitlin i właśnie na początku czerwca miał zgłosić się świadek, który widział Caitlin w stanie Nowy Jork. No i faktycznie Caitlin odwiedziła siostrę, a potem ślad się urywa. To znaczy według siostry Caitlin miała polecieć z powrotem do Houston i zresztą chyba nawet ta siostra ją odwiozła na lotnisko bodajże, czy coś takiego. Potem Caitlin miała jej dać znać, że jednak pojedzie autem zamiast samolotem. Jakaś dziwna sprawa. Ale też koniec końców okazało się, że nie ma paszportu siostry Caitlin. Ta siostra miała na imię Christy bodajże.
I jeszcze nie mów mi, że to była siostra bliźniaczka.
Nie, nie, nie była siostra bliźniaczka, ale gdy zaczęli sprawdzać znowu wykaz pasażerów, okazało się, że Christy Armstrong poleciała do Kostaryki. Mhm. Siostra mówiła, że ona absolutnie tego paszportu Caitlin nie dała. Więc nie wiem, czy sobie Caitlin sama wzięła ten paszport. Możliwe. Po przybyciu do San Jose w Kostaryce właśnie znika. No właśnie, no i z racji tego, że oczywiście wyznaczono nagrodę, Caitlin zniknęła, to zostali w to zaangażowani ludzie należący do czegoś, co się nazywa US Marshals, United States Marshals Service i jest to oczywiście taka agencja, rządowa agencja federalna, która zajmuje się różnymi ważnymi sprawami, między innymi poszukiwaniem osób ściganych po prostu, lokalizowaniem jakichś zbiegów, osób podejrzanych i tak dalej. 23 czerwca znajdują auto Caitlin na parkingu w Austin i okazuje się, że sprzedała ona to auto 13 maja, czyli wtedy, kiedy zniknęła i prawdopodobnie stąd też miała pieniądze w formie gotówki, żeby podróżować i zarobiła trochę ponad 12 tysięcy, a jak rozumiem, to było dosyć mało za takie auto, jakie ona miała, więc może właśnie kwestia tego, że bardzo szybko chciała je sprzedać i prawdopodobnie chciała otrzymać gotówkę, prawda? Powiem szczerze, że chyba wiele rzeczy można powiedzieć o Caitlin, ale na pewno nie to, że była głupia, bo jak widać, udało jej się oszukać i to kilkukrotnie doświadczone osoby, które na co dzień zajmowały się ściganiem zbiegów, prawda?
Mhm. Jednak coś się na tej jodze nauczyła.
Dokładnie. Była bardzo elastyczna. No w każdym razie, dzięki swoim kontaktom detektywi znajdują jakimś cudem jakiegoś Amerykanina, który mógł mieć kontakt z Caitlin po tym, jak dotarła na Kostarykę, czy też do Kostaryki. I ten mężczyzna mówi im, gdzie mogła być, mówił, że spotkał ją w studio jogi. Sprawdzają niestety brak śladu Caitlin, bo wyobraź sobie, że oczywiście ci detektywi polecieli do Kostaryki, żeby szukać jej na miejscu. Więc kosztowała podatników chyba dużo pieniędzy niestety. Bo to też była ekipa, to nie był jakiś tam jeden pan, prawda? Tak.
SWAT team.
Tak. No właśnie. Mieli oczywiście więcej informacji, które zaprowadziły ich do miasteczka Santa Teresa i to było takie miasteczko dość ukryte, jak rozumiem. I nawet wysłali jedną z osób na kilka różnych lekcji jogi, żeby spróbować Caitlin odnaleźć. W tym czasie Caitlin żyła swoim najlepszym kostaryckim życiem, ponieważ znalazła sobie nawet jakichś znajomych, chadzała na jakieś randki, ale jak rozumiem, tutaj utrzymywała kontakty głównie z osobami tam mieszkającymi, a raczej unikała nowo przybyłych. Nie ciężko zgadnąć dlaczego. Gdy przyjechała, miała przyciemnić włosy i je obciąć, a także przedstawiała się różnymi imionami różnym osobom, dlatego tak ciężko tym detektywom było ją odnaleźć. Któregoś dnia jej nowy znajomy zauważył, że coś stało się jej w twarz, była zabandażowana, a Caitlin, którą znał oczywiście pod innym imieniem, miała mu powiedzieć, że to efekt uderzenia deski surfingowej. Nie zdziwiło go to, bo ponoć to było dosyć częste. Oczywiście wkrótce później okazało się, że to wcale nie chodziło o deskę surfingową. Już pewnie domyślasz się, o co chodziło?
Zrobiła sobie operację plastyczną.
Dokładnie tak. Detektywi już mają się poddać, ale postanawiają wypróbować jeszcze jeden sposób i zamieszczają ogłoszenie, że poszukują nauczycielki czy też nauczyciela jogi. Mijają dni, niestety nikt się nie odzywa, wracają do San Jose i zaczynają powoli rozważać powrót do domu, aż w końcu ktoś odpowiada na ich ogłoszenie. Umawiają się w konkretnym hostelu, który zaproponowała ta kobieta, która odezwała się. I jeden z detektywów oczywiście pod przykrywką wchodzi do tego hostelu, żeby przyjrzeć się kobiecie. Gdy ją widzi, stwierdza, że będzie mówił tylko po hiszpańsku, jakby udając chyba, że nie mówi po angielsku, żeby móc się do niej zbliżyć. Ona korzystała z tłumacza, żeby się z nim porozumieć i wiesz, pokazywała mu swój telefon, co dało mu okazję, żeby podszedł bliżej do niej i zobaczył, że ma jeszcze bandaż na nosie, wiesz, jakiś tam plasterek. I widział, że ta kobieta wygląda inaczej od Caitlin ze zdjęcia, ale gdy się jej przyjrzał, mówił bodajże, że jej oczy tutaj zwróciły jego uwagę i uznał, że to jest Caitlin. Wyszedł, wrócili już z kolegami i gdy pytali ją o dokumenty, ona mówiła, że ona nie ma żadnych dokumentów, nie ma ich przy sobie. Ale oczywiście to była ona i 29 czerwca po 43 dniach zostaje aresztowana i zabrana do Teksasu. Po aresztowaniu oczywiście odnajdują się jej dokumenty, a także odnajduje się faktura za operację plastyczną, wystawiona znowu na jeszcze kolejne imię, tym razem udawała, że była Allison. Wcześniej udawała, że ma na imię Beth, a także Aria i jeszcze pewnie kilka innych, o których nie wspomnieli. Oczywiście kobieta nie przyznawała się do winy, ale to nie koniec numerów Caitlin, ponieważ wyobraź sobie, że około 3 tygodnie przed procesem, to było mniej więcej w połowie października 2023 roku, Caitlin jedzie do lekarza z więzienia. I gdy wychodzi z tej wizyty, zaczyna uciekać.
Boże.
Tak. Oczywiście nie udało jej się to, zostaje ponownie złapana. Zresztą nawet w programie 48 Hours, który wyszedł dosłownie kilka dni temu swoją drogą na temat tej sprawy, właśnie pokazują fragment nagrania, gdzie ona, wiesz, próbuje unikać osoby, która próbuje ją złapać. No jakiś absurd po prostu. I znalazłam też artykuł, w którym pisali, że Caitlyn miała to planować od kilku miesięcy i że cała ta wizyta była taka dosyć podejrzana. I czy w ogóle były powody, żeby do tego lekarza jechała? No nie wiadomo. Bardzo możliwe, że nie.
Ale jaka determinacja.
Tak, tak.
Niesamowite.
I wyobraź sobie, że ona tam była z dwójką strażników i ona im tak próbowała uciec. To jest niesamowite. Tak, zresztą właśnie przy tym artykule, to jest artykuł ze strony The Daily Beast, oczywiście Wam podlinkuję, jest właśnie też wideo zrobione przez jakiegoś naocznego świadka, czy coś takiego, jak ona próbuje uciekać. No, absurdalne. W każdym razie nie udaje jej się to i 1 listopada 2023 roku staje przed sądem, rozpoczyna się proces. Według obrony Caitlyn ona uciekła z kraju, ponieważ mogła bać się Colina. No natomiast to się wszystko kupy nie trzymało, bo Colin nie miał z tym morderstwem nic wspólnego i dosyć szybko skreślono go z listy podejrzanych. Tutaj jeszcze z rzeczy, o których wcześniej nie mówiłam, przedstawiono dowód w postaci DNA Caitlyn, który znaleziono na rowerze, który porzucono w krzakach. Rowerze skradzionym Mo, oczywiście. Co więcej, ponoć Caitlyn miała znać hasła do różnych aplikacji i kont Colina, co pozwoliłoby jej zdobyć adres Mo.
Mhm.
I jeszcze z takich ciekawych rzeczy, właśnie też w programie 48 Hours wspominali, że Caitlyn miała śledzić Mo używając aplikacji dla sportowców, której na przykład biegacze czy kolarze używają, żeby, wiesz, tam swoje ścieżki zapisywać i tak dalej. No więc to też w sumie tak, no jest to logiczne, rozumiem. Faktycznie są takie aplikacje, ale nie pomyślałabym, że ktoś mógłby ich użyć, żeby śledzić tą osobę, sprawdzać, co robi i tak dalej. No, creepy. I po 2 tygodniach Caitlyn zostaje uznana winną morderstwa Mo i zostaje skazana na 90 lat pozbawienia wolności. No ale tutaj warto wspomnieć, że tak naprawdę groziła jej też kara śmierci. I z tego, co rozumiem, już zdążyła złożyć apelację.
A tak, bo to się wydarzyło dopiero co, niedawno.
Tak, tak, tak. No to się wydarzyło w listopadzie 2023 roku. Także no dosłownie 2-3 miesiące temu, zobaczymy co dalej będzie. No ale nie sądzę, żeby nagle ją uniewinnili, jeżeli najpierw skazano ją na 90 lat.
No raczej nie, raczej nie. Poza tym jej zachowanie no nie świadczy o tym, żeby miała wykazywać skruchę i tak dalej.
Tak, no właśnie. Te wszystkie ucieczki wskazują, że jest bardzo zdeterminowaną osobą. Także wcale by mnie nie zdziwiło, jakby jeszcze zaczęła rządzić w więzieniu.
No na pewno będzie lekcje jogi prowadzić.
Tak.
No cóż, zobaczymy.
A i jest jeszcze jeden odcinek programu na ten temat, jak kogoś ta sprawa zainteresowała. Dateline. Oczywiście też Wam podlinkujemy. A teraz jestem ciekawa, co Ty dla nas przygotowałaś.
Ja na pierwszą historię po długiej przerwie postanowiłam wrócić do naszych ulubionych wyższych sfer.
Mm.
Bo właśnie opowiem historię, o której już dawno usłyszałam i dawno miałam z tyłu głowy, że kiedyś może ją opowiem w podcaście, bo jest to historia Klausa i Sunny von Bulow. Rano 22 grudnia 80 roku Sunny została znaleziona nieprzytomna na marmurowej podłodze w swojej łazience w posiadłości Clarendon Court w Newport na Rhode Island.
Podoba mi się, że powiedziałaś marmurowej.
No tak, to wiadomo. Nie przypadek. Sunny urodziła się w 1932 roku. Tak naprawdę nazywała się Martha Crawford, a Sunny to był jej taki pseudonim ze względu na jej osobowość, bo mówiono, że była taka promienna, ciepła. No i przyjęło się, wszyscy mówili do niej Sunny. Była jedynym dzieckiem magnata z branży energetycznej. Jej ojciec zmarł, kiedy miała 3 lata i już wtedy stała się milionerką, bo odziedziczyła po nim jakieś 100 milionów dolarów. W 1957 roku Sunny poślubiła księcia Alfreda von Ausperga, który pochodził z austriackiej rodziny książęcej. Chociaż jak ona go poznała, to nie był za bardzo bogaty, ale wciąż należał do wyższych sfer. bo ona poznała go jako swojego instruktora tenisa w szwajcarskim kurorcie. Mieli razem dwójkę dzieci, córkę Annę i syna Aleksandra, no ale para rozwiodła się w 65 roku, no i w tamtym czasie majątek Sunny wynosił ponad 75 milionów dolarów.
Już go zdążyła trochę uszczuplić.
No, wiadomo. 6 czerwca 66 roku Sunny poślubiła Klausa von Bulowa, a w 67 urodziła im się córka Cosima. No i tak to raczej pewne, że Sunny i Klaus mieli romans, zanim wzięła rozwód ze swoim austriackim mężem. Jeżeli chodzi o Klausa, to on urodził się w Danii w 26 roku. Jego ojciec Svend Borberg był dramaturgiem, a jego matka Joanna von Bulow-Pluskow wywodziła się ze szlacheckiej rodziny duńsko-niemieckiej. Jej ojciec był ministrem sprawiedliwości, ogólnie wysoko postawionym politykiem. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał 4 lata, a jego ojciec został po II wojnie światowej oskarżony o współpracę z nazistami i być może w związku z tym Klaus posługiwał się nazwiskiem panińskim matki, no bo jego ojciec był skończony towarzysko. Zresztą też niedługo później zmarł. Klaus ukończył prawo na Trinity College w Cambridge w młodym wieku. Uczył się też w Paryżu, zdobywał doświadczenie w kancelariach prawniczych i jak donosi Dominic Dunn, bo jest na temat tej sprawy odcinek programu Power, Privilege and Justice Dominika Dunna, ale jest niemożliwe, żeby go znaleźć w internecie. Znalazłam tylko na jakiejś dziwacznej stronie odcinek z dubbingiem francuskim. Więc niestety nie mogłam obejrzeć, ale na szczęście zachował się w archiwum Vanity Fair długi artykuł, no bo Dominic Dunn pisał tam, wiadomo, artykuły właśnie o bogatych i złych trochę ludziach, więc tam właśnie dużo takich plotkarskich smaczków wyłapałam. W każdym razie Dominic Dunn właśnie mówił, że kiedy Klaus zdobywał doświadczenie w jednej z kancelarii, to mógł pracować przy sprawie pierwszego odnotowanego morderstwa popełnionego za pomocą zatrucia insuliną. No i to możecie zapamiętać na później. Oficjalnie Klaus odnosił sukcesy pracując dla amerykańskiego potentata naftowego Gettiego. Pracował dla niego w Londynie, ale jak znowu pisze Dominic Dunn, zarabiał u niego zaledwie 20 tysięcy dolarów rocznie. Więc ogólnie wydaje się, że to trochę mało pieniędzy, jak na to, jak on przedstawiał to swoje stanowisko, więc nie wiadomo, kim on tam tak naprawdę był. Ale na pewno znał się na wyprawianiu dobrych imprez, bo obracał się w towarzystwie śmietanki towarzyskiej w Londynie i właśnie w ten sposób poznał swoją przyszłą żonę Sunny. Ale zanim związał się z Sunny, to miał romans na przykład z Anne Woodward, która zabiła swojego męża. Mhm. Kumplował się też z Lordem Lucanem, który zabił nianię swoich dzieci, bo myślał, że to jego żona. Wydaje mi się, że...
Ja opowiadałam tą historię.
A właśnie, wydaje mi się, że opowiadałyśmy ją w podcaście. Mi się wydawało, że to ja.
Wydawało mi się, że ja opowiadałam o Lordzie Lucanie, ale może mi się wydaje.
W każdym razie ja widzę tą historię, więc
Tak.
Któraś z nas. No więc widzicie, jakie ten Klaus miał towarzystwo. Klaus był osobą charyzmatyczną, był czarujący, ale też nie da się ukryć, miał mroczną stronę. I to sprawiało, że ludzie go albo uwielbiali, albo nienawidzili. No i tak było do końca jego życia. Na przykład krążyły o nim szalone plotki, że był nekrofilem, że zamordował swoją matkę i przechowywał jej ciało, że był zamieszany w międzynarodową akcję szpiegowską. No, legendy. Sunny, kiedy poznała Klausa, to mieszkała z dziećmi w Austrii i miała dosyć tego, więc za jej namową Klaus musiał porzucić ukochany Londyn i przenieśli się wspólnie do Stanów. Początkowo zamieszkali w bajecznie luksusowym apartamencie Sunny w Nowym Jorku, położonym oczywiście przy Fifth Avenue. Ale mieli też swój dom letni, właśnie ten w Newport. I tam spędzali też dużo czasu. Do 79 roku w ich małżeństwie nie działo się dobrze, było między nimi sporo napięć i otwarcie mówili o możliwości rozwodu. 26 grudnia 79 roku cała rodzina zebrała się w rezydencji w Newport, świętowali wspólnie Boże Narodzenie i Sunny została znaleziona nieprzytomna. Przewieziono ją do szpitala. Pierwszy raz wtedy zapadła w śpiączkę, ale udało lekarzom się ją odratować. Niektórzy twierdzili, że straciła przytomność, bo zadławiła się swoimi wymiotami po spożyciu mieszanki alkoholu, barbituranów i innych środków uspokajających. Po kilku dniach badań lekarze ustalili, że śpiączka Sunny była wynikiem niskiego poziomu cukru we krwi i zdiagnozowali u niej hipoglikemię. Powiedzieli jej, że musi uważać, żeby nie jeść za dużo słodyczy i żeby nie dopuściła do takiej sytuacji, że przez dłuższy czas nie je. Musiała dbać o swoje zdrowie. W kwietniu 80 roku ponownie trafiła do szpitala z powodu złego samopoczucia, no i lekarze potwierdzili wtedy, że ma reaktywną hipoglikemię. Znowu powiedziano jej, że musi przestrzegać ściśle diety, musi ograniczyć spożycie cukru i alkoholu. A no niestety Sunny lubiła sobie wypić i lubiła przyjmować różne leki uspokajające. No i tak właśnie doszliśmy do 21 grudnia 80 roku. Znowu cała rodzina zebrała się z okazji Bożego Narodzenia. No i Sunny wieczorem nie jest w dobrym stanie. Wyglądała na odurzoną, powiedzmy. Niezbyt składnie się wypowiadała, no i nie koordynowała swoich ruchów. Więc rodzina położyła ją do łóżka. No i właśnie rano znaleziono ją nieprzytomną na podłodze w łazience. Znowu została zabrana do szpitala, gdzie okazało się, że tym razem doznała na tyle poważnego uszkodzenia mózgu, że już w tym momencie przebywała w takiej trwałej śpiączce, po prostu była w stanie wegetatywnym. No i ta jej śpiączka trwała przez kolejne 28 lat, aż do jej śmierci. Już się nigdy nie obudziła.
Już myślałam przez chwilę, że się obudziła.
Nie, nie.
Jakimś cudem.
No i próbowano ustalić, dlaczego straciła przytomność. Niektóre jej objawy wskazywały na to, że właśnie mogłoby to być przedawkowanie, ale jej badania krwi z kolei wskazywały na tą hipoglikemię. No i też wiadomo, lekarze mieli historię jej chorób, więc też wiedzieli, że ten problem powraca. Ale jak mówiłam, sytuacja między Sunny i Klausem była już napięta od jakiegoś czasu, więc jej dzieci z pierwszego małżeństwa podejrzewały, że to może Klaus miał coś do czynienia z wypadkiem Sunny. Więc właśnie dzieci Sunny wynajęły Richarda Kucha, który był byłym prokuratorem okręgowym w Nowym Jorku, właśnie do tego, żeby przyjrzał się tej sprawie i dowiedział się, czy Klaus usiłował zamordować ich matkę. Udało im się zebrać wystarczająco dużo materiałów, żeby przedstawić sprawę Wielkiej Ławie Przysięgłych w stanie Rhode Island. No i w tym efekcie powstał akt oskarżenia. I w lipcu 81 roku Klausowi postawiono dwa zarzuty usiłowania morderstwa za dwa incydenty, w których Sunny straciła przytomność. I ten pierwszy w 79 i ten drugi z 80 roku. No i oczywiście cała ta sprawa trafiła na pierwsze strony gazet. Ludzie rozmawiali tylko o tym, ponieważ Sunny była naprawdę okropnie bogata i była osobą bardzo dobrze znaną właśnie w wyższych sferach. Zresztą oboje byli bardzo towarzyscy.
Ale ciekawi mnie, czy ludzie wierzyli w to, że ten mąż mógł maczać palce w jej śmierci, skoro taką miał złą opinię?
No, tak jak mówiłam właśnie, zdania co do Klausa były podzielone przez cały czas. Ale dlatego też było właśnie takie zainteresowanie tą sprawą, no bo niektórzy byli przekonani, że tak, on to zrobił, a inni byli przekonani, że nie, nie, on na pewno tego nie zrobił.
Bo zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem, żeby ludzie podejrzewali cię o nekrofilię, tak szczerze mówiąc. Z jednej strony zapraszają cię na imprezy, a z drugiej strony myślą sobie, że bezcześcisz groby w wolnych chwilach. Dziwna sprawa.
No, wiesz, no jakby jest coś w tym, zwłaszcza w tych dawniejszych czasach, że ludzie, którzy byli obrzydliwie bogaci, też lubili otaczać się takimi ludźmi, którzy po prostu byli trochę dziwaczni.
Może.
Żeby o czymś ciekawym tutaj sobie pogadać.
Rozumiem. Jakaś rozrywka.
Tak, no jakby brzmi to strasznie, ale myślę, że no wiesz, jak tutaj jakaś tam jego koleżanka zabiła swojego męża, tutaj ten coś, to tak...
Może to była norma. No.
Jakby, że no ich taka, wiesz, moralność takich zwykłych, szarych ludzi nie dotyczyła.
No tak, to oczywiście.
No bo oni są ponad to. No ale to są tylko spekulacje. Może wcale tak nie było. W każdym razie, proces Klausa rozpoczął się w lutym 1982 roku. No i dowody przedstawione przez prokuraturę były głównie poszlakowe. Twierdzono, że śmierć Sunny byłaby korzystna finansowo dla Klausa, bo odziedziczyłby po niej wszystko, w przeciwieństwie do rozwodu, ponieważ w tamtym czasie Klaus miał kochankę. To była aktorka telewizyjna. Wszędzie podkreślali, że właśnie grała w telenowelach. Jakby to było coś strasznego. Ta kobieta nazywa się Alexandra Iles i rozwód oznaczałby dla niego wydziedziczenie. Głównym dowodem takim medycznym przeciwko Klausowi był fakt, że Sunny miała niski poziom cukru we krwi, ale badanie krwi wykazało wysoki poziom insuliny. I no, trzeba zaznaczyć, że badania na obecność insuliny w tamtym czasie nie były do końca wiarygodne, bo bardzo często zdarzały się fałszywe wyniki i uważano za konieczne potwierdzanie wszelkich nieprawidłowych wyników. A tego poziomu insuliny w krwi Sunny nie sprawdzono ponownie. Więc mamy tylko ten pierwszy wynik i nic więcej. W domu wśród rzeczy Klausa znaleziono czarną torebkę, w której były narkotyki, różne leki i zużyta strzykawka. No i ta strzykawka zawierała śladowe ilości insuliny. Prokuratura twierdziła, że Klaus użył igły wraz z fiolką insuliny właśnie, żeby Sunny zabić. Z dokumentacji medycznej Sunny wynikało, że piła alkohol, przyjmowała duże ilości leków na receptę, właśnie środki uspokajające barbiturany, ale interesujące były też zeznania świadków, bo na przykład głównym świadkiem na procesie była pokojówka Sunny, Maria Schralhammer, która zeznała, że widziała insulinę właśnie w torebce Klausa już 8 miesięcy przed tą ostateczną śpiączką Sunny. No i to właściwie był taki główny dowód na jego niekorzyść. Zeznawała również Alexandra Iles, ta kochanka, z którą Klaus był już od 2 lat. I ona zeznała, że Klaus powiedział jej, że pokłócił się z Sunny, kłócili się o właśnie rozwód i że ta ich kłótnia trwała do późnych godzin wieczornych. Klaus powiedział jej, że Sunny wypiła bardzo dużo likieru. Widział też, jak brała później lek na uspokojenie, a następnego dnia patrzył, jak była nieprzytomna. Mówił, że obserwował ją przez cały dzień, wiedząc, że jest w złym stanie, aż w końcu, kiedy wydawało mu się, że jest już bliska śmierci, stwierdził, że nie może tego wytrzymać i zadzwonił do lekarza, żeby uratować jej życie. Więc to zeznanie kochanki było no też mocno obciążające, ale z drugiej strony jakby no nie była w stanie tego potwierdzić, to było tylko coś na zasadzie, że ona powiedziała, że on powiedział. Mhm.
Ale z drugiej strony też w pewnym sensie go trochę wybielało, że niby w końcu postanowił zadzwonić do lekarza, nie?
Mhm, no tak. Ekspertem z medycyny był tutaj lekarz z Harvardu, który zeznał, że według niego uszkodzenie mózgu Sunny było wynikiem wstrzyknięcia insuliny i że jest tego pewien. No i podsumowując, Klaus tutaj po tym procesie został uznany za winnego i skazany na 30 lat więzienia. Ale bardzo szybko Klaus złożył apelację, zatrudniając jako swojego obrońcę profesora z Harvardu Alana Dershowitza. I Alan był ostatecznie konsultantem zespołu obrony, który był kierowany przez adwokata Tomasa Puccio, byłego prokuratora federalnego. No w każdym razie tym razem Klaus sporo zainwestował, miał bardzo dobry zespół i zdecydowanie większe szanse przy tej apelacji. Profesor Dershowitz i jego zespół skupili się na tym, jak w tym pierwszym procesie doszło do odkrycia tej torby zawierającej strzykawki i insulinę. Okazało się, że dzieci Sunny z tego pierwszego małżeństwa zatrudniły właśnie tego detektywa, o którym mówiłam na początku, i ten detektyw, prowadząc swoje prywatne śledztwo, dowiedział się prawdopodobnie od służby czy osób właśnie z tego domu, że Klaus w ostatnim czasie mam na myśli przed wypadkiem Sunny, zamknął pewną szafę w domu na klucz, która zazwyczaj była otwarta. Więc tam ekipa tego prywatnego detektywa przyszła do domu razem ze ślusarzem, który miał tę szafę otworzyć. Ślusarz nie był pewien, czy powinien to zrobić, bo czuł, że ci ludzie nie są właścicielami tego domu, ani właścicielami szafy, bo teoretycznie właścicielem wszystkiego był Klaus, którego nie było w domu. W końcu przy pertraktacjach ze ślusarzem przeszukiwali też wszystkie inne pokoje w domu, myśląc, że może uda im się znaleźć ten klucz. No i w końcu klucz znaleźli i według ślusarza zapłacili mu za fatygę i pozwolili mu odjechać. A według tej drugiej strony prosili ślusarza, żeby został i był świadkiem tego, co znajdą w szafie, ale ostatecznie żadnego świadka nie było. No i w domyśle w szafie znaleźli tą torbę z strzykawką i lekami, ale również mogli to tam podrzucić.
No właśnie, cały czas teraz myślę o tym, że przecież wystarczyło z tą informacją pójść na policję. Co za głupi detektyw prywatny. Powinien wiedzieć lepiej, zwłaszcza, że mówiłaś, że były prokurator, prawda?
Mhm. No i właśnie to był ten główny dowód przeciwko Klausowi. No i już przy apelacji no łatwo było to obalić, no bo tutaj jednak wydawało się to dosyć śliskie. Okazało się też, że pokojówka Sunny, która też była głównym świadkiem w procesie, Maria Schralhammer, ona była przesłuchiwana przez detektywa wcześniej, przed pierwszym procesem, i nigdy wtedy nie wspominała o tym, że widziała Klausa z insuliną te 8 miesięcy wcześniej. Detektyw robił dokładne notatki z wywiadów ze służbą i dopiero podczas apelacji obrona dostała dostęp do jego notatek, bo wcześniej te notatki jako dowód w sprawie były ukrywane przez prokuraturę. Więc tutaj też no niezbyt dobrze to rozegrali, no bo dziwne, żeby o tak istotnym fakcie przypomniała sobie dopiero na procesie.
Amatorzy.
No i pokojówka została już zdyskredytowana i jej zeznania no też nie za bardzo miały tutaj jakiś wpływ. Ponadto obrona wezwała 8 ekspertów medycznych, profesorów uniwersyteckich, którzy zeznali, że 2 śpiączki Sunny nie były spowodowane insuliną, ale wynikały z połączenia przyjmowanych leków, narkotyków, alkoholu, no i też jej przewlekłych schorzeń. Jeden z ekspertów tutaj coś bardzo ważnego zeznał, bo wyjaśnił, że igła do iniekcji podskórnej, która jest skażona insuliną po zewnętrznej stronie, ale nie w środku, musiała być zanurzona w insulinie, w sensie we fiolce, ale nie mogła być wstrzyknięta pod skórę. Ponieważ wstrzyknięcie igły z insuliną pod skórę i następnie wyciągnięcie jej spowodowałoby wyczyszczenie igły.
Okej.
No, więc tutaj też kolejny dowód został obalony. Obrona wezwała wielu świadków na ten proces apelacyjny, m.in. Trumana Capote czy Joanne Carson, którzy zeznali, że Sunny nadużywała alkoholu i leków, narkotyków. Więc tutaj też stworzyli trochę inny obraz Sunny.
Ciekawe, czy faktycznie takie stoiku. To już o tym myślę, przepraszam.
No, może ktoś wyjaśnić. W każdym razie jakiś profesor tak powiedział, no i mu tym razem uwierzyli. No ja się nie znam, ale wydaje mi się to logiczne, no bo jednak jak wszystko wstrzykujesz i to wyciągasz, no to potem miesza się krew i...
Ja to rozumiem.
I skóra i tak dalej.
Nie domyślam wiem. Się, że kiedyś też jednak technologia była mniej rozwinięta, teraz pewnie robią dokładniejsze badania.
No, ale to też mnie zaciekawiło z tym. Dodatkowo inne dowody wskazywały na to, że jak Sunny trafiła do szpitala 3 tygodnie przed tą swoją ostateczną śpiączką, to było to w wyniku jej próby przedawkowania aspiryny, bo przyjęła ponad 70 tabletek aspiryny, no i to wskazywało na jej zły stan psychiczny. I podobno to była jej reakcja na to, że dostała wiadomość od kochanki Klausa. Tamta kobieta wysłała jej dowody ich romansu. No i ona w odpowiedzi postanowiła przedawkować aspirynę. Biorąc to wszystko do kupy, w 1984 roku Sąd Najwyższy uchylił oba wyroki skazujące Klausa z pierwszego procesu. I następnie w 1985 roku Klaus został uznany za niewinnego wszystkich postawionych mu zarzutów. Alan Dershowitz dzięki swojej roli w tym procesie zyskał sławę. Oczywiście napisał książkę pod tytułem Reversal of Fortune, na podstawie której nakręcono oscarowy film z 1990 roku, film pod tytułem Druga Prawda. Ja ten film właśnie widziałam parę lat temu i cały czas właśnie miałam z tyłu głowy, że przyda mi się to kiedyś do podcastu, bo film spoko, w sensie nie najlepszy, ani nie najgorszy, dałam mu chyba 7 na 10. W każdym razie tam Sunny jest grana przez Glenn Close, a Klaus przez Jeremiego Ironsa. I właśnie Jeremy dostał Oscara za rolę w tym filmie. No i tam właśnie Sunny w tym filmie jest pokazana, tak jakby właśnie piła i nadużywała narkotyków. No ale wiadomo, jakby scenariusz oparty na książce obrońcy Klausa, więc też tutaj mamy taką perspektywę, a nie inną.
Zresztą ja mam wrażenie, że jednak lubią przedstawiać kobiety w złym świetle, więc...
Tak. No ale właśnie w tym filmie też jest sporo pokazane z tego, jak oni się przygotowywali do tego procesu. Prawdopodobnie było tak jak w tym filmie, że właśnie ten Alan wykorzystał tą sprawę na swoje zajęcia ze studentami. No i właśnie bardzo dużo osób pracowało nad tym, żeby te wszystkie dowody obalić. Więc jednak to są mądrzy ludzie, więc dobry prawnik zawsze znajdzie jakąś alternatywę, nie? Ale podobno dzieci Sunny tak jakby zawetowały fragmenty książki, przez co autor musiał usunąć te fragmenty dotyczące istotnych medycznych aspektów, które jednak były najistotniejsze w procesie, więc jednak tego z książki się nie dowiemy. Klaus von Bulow ostatecznie poszedł na ugodę ze swoimi pasierbami, bo oni, jak rozumiem, wytoczyli mu jeszcze proces cywilny i w związku z ugodą miał rozwieść się z Sunny, która przebywała dalej w śpiączce, i zrzec się wszelkich roszczeń co do jej majątku. A w międzyczasie nie powiedziałam o tym, że Cosima, czyli córka Klausa i Sunny, ona została wydziedziczona przez swoją babcię, czyli matkę Sunny, bo babcia była no też okropnie bogata i tam chyba był majątek jakieś 100 milionów dolarów, który miał być podzielony na wnuki. No i w związku z tym, że ta Cosima, ona przez cały czas trzymała stronę ojca, no to była w niezgodzie z drugą stroną rodziny, więc w międzyczasie ją wydziedziczyli, ale jak już Klaus poszedł z nimi na ugodę, no to Cosima została przywrócona do testamentu babci. Jest jeszcze wiele ciekawostek dotyczących tej sprawy. No, na przykład, że Klaus podczas już tego drugiego procesu, tak naprawdę on cały czas mieszkał w apartamencie Sunny w Nowym Jorku i w trakcie procesu wydawał tam przyjęcia, kumplował się ze wszystkimi dziennikarzami, zapraszał ich na kolacje i tak dalej. Był bardzo aktywny towarzysko i to też między innymi dlatego, że miał drugą kobietę, znaczy się nie drugą, tylko...
Już trzecią.
Miał nową kobietę, Andre Reynolds. Tą kobietę poznał właściwie przez jej męża, tak, bo oni jakoś tam poznali się po prostu towarzysko i stawili się za nim i tak dobrze im się dogadywało we trójkę, że w końcu Klaus zaczął mieć romans z Andreą, ona się ze swoim mężem rozstała i zaczęła być z Klausem. I ta Andrea odegrała też bardzo istotną rolę właśnie w tym drugim procesie, bo ona też troszkę właśnie manipulowała opinią publiczną, dziennikarzami. Dlatego też Klaus zachowywał się zupełnie inaczej przy pierwszym procesie i przy drugim procesie. No i właśnie podczas jednego z ich przyjęć, które było dosłownie, no ten proces się dział, a oni bez zupełnej krępacji mogli po powrocie do domu wydać przyjęcie, na które zapraszali całą śmietankę towarzyską, no nie? No i na jednym takim przyjęciu właśnie był oczywiście Dominic Dunn, gdzie tam właśnie rozmawiali, no i potem fragmenty tych rozmów są w tym artykule, ale również na tym przyjęciu był na przykład Helmut Newton, czyli taki bardzo znany fotograf, który Klausowi i Andrei robił zdjęcia, które następnie ukazały się w tym wywiadzie w Vanity Fair, znaczy wywiadzie, tym artykule, ale to jeszcze nie koniec, bo musicie to zdjęcie zobaczyć, bo podobno to Helmut Newton przekonał ich, żeby ubrali się w takie czarne, skórzane ubrania i oni tam na tym zdjęciu, w tym domu, który na mieszkaniu, apartamencie należącym do Sunny, Klaus i ta Andrea wyglądają jak para lubiąca BDSM.
No w sumie wiesz, no nie dziwi mnie, że Helmut Newton wymyślił takie zdjęcie, ale że oni dali się w to wciągnąć.
Znaczy im to było jakby w to mi graj, no nie? Jakby to jest niesamowite.
Co się tu dzieje w ogóle?
Ile tu jest takich połączeń i jeszcze w tym wszystkim Truman Capote i no ja nie mam słów. Także myślę, że na pewno sporo jeszcze można na ten temat doczytać, dowiedzieć się. No bo też, aha, jak ten film w 90 roku wyszedł, no to już Klaus, on niby stronił od światła, wiesz, fleszy i postanowił uciec ze Stanów, wrócił do Londynu. No i niby w Londynie wiódł jakieś tam sobie spokojne życie.
Z Andreą?
Nie, oczywiście nie z Andreą. No i niby mówił, że wiesz, no jemu nie zależy na tym rozgłosie, na, ale właśnie też w innym artykule było, że jak była premiera tego filmu, no to oczywiście tam był i wiesz, chodził dumny. Zresztą też ten aktor, który wciela się w niego, no oni się też poznali i jakby to też na pewno była część promocji tego filmu. Jeszcze chyba w międzyczasie, jak trwał proces, no to Klaus z tym swoim prawnikiem Alanem występowali w wielu jakichś talk showach amerykańskich. Aha, i jeszcze jeżeli chodzi o jego koneksję z jakimiś tam znanymi osobami, to oczywiście z Andym Warholem również się znał. I nawet jest jakaś wzmianka o Klausie w pamiętnikach Andy'ego Warhola, bo Klaus chodził na imprezy organizowane przez Andy'ego oczywiście i tam też Klaus zapoznał się z Bobem Dylanem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Powiedz mi jeszcze, że Bob Dylan napisał o nim piosenkę i się zastrzelę.
No w każdym razie Klaus dożył ładnego wieku 92 lat w Londynie i z tego co wiem już po tym procesie i po tym jak troszeczkę jego sława ucichła, to pisał jakieś tam kulturalne artykuły dla jakichś tam angielskich gazetek czy coś. Więc no fascynujące pod względem właśnie tej śmietanki towarzyskiej. Ale jaka tutaj była prawda, no to ciężko powiedzieć. Według Dominika Dana zrobił to.
No, miał dużo do zyskania.
No ale ostatecznie nie zyskał, nie? No bo się tego zrzekł. Ale co tam zabrał, to jego.
No właśnie.
No bo na pewno bardzo dużo kosztowności było.
No właśnie. Ciekawe. Tych dzieci w sumie szkoda, bo ta córka jego odseparowana od rodziny, babcia ją wydziedziczyła. Przykre sprawy.
No bardzo zagmatwane. Ale mamy nadzieję, że mimo okropności dzisiejsze historie Wam się podobały i że dało się nas słuchać po przerwie, jak wyszłyśmy z wprawy.
No właśnie. Ciekawie będzie nam tego słuchać pewnie za kilka dni. Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.